Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. Dzisiaj jesteśmy gotowe do nagrywania, bo wcześniej napoiłyśmy się kawą i słodkimi bułeczkami.
Tak, były pyszne.
Byłyśmy w takiej...
Już można powiedzieć sieciówce w zasadzie.
Kawiarni, która serwuje szwedzkie wypieki. Czyli to, co ja lubię najbardziej.
Ciężko się im oprzeć.
No to opowiadaj, co tam u ciebie?
No cóż, w tym tygodniu oglądałam oczywiście, tak jak wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek, nowe odcinki Love is Blind. Już troszkę porozmawiałyśmy o tym przed podcastem, no bo nie chcemy też Was zanudzać naszymi dyskusjami. Ale myślę, że mogę powiedzieć, że jest to sezon rozczarowujący.
Rozczarowujący i bardzo problematyczny, jak się okazuje, z ploteczek internetowych.
No właśnie, Karolina mnie tu raczyła plotkami, których nie znałam i przyznam, że jestem trochę przerażona i rozważam, czy w ogóle powinnam to oglądać.
Musisz nadrobić hashtag na TikToku. Mhm. Love is Blind Season 5. Wszystko tam znajdziesz.
No właśnie nie, no bo naprawdę to wszystko brzmi, już teraz nie będziemy wchodzić w ten temat, jak chcecie to sobie wejść w ten hashtag, ale wygląda na to, że w ogóle nie powinnyśmy tego oglądać, ani tego wspierać w żaden sposób, no ale zobaczymy, sezon zaraz się kończy i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Bo też nie masz takiego wrażenia, że ten format już trochę się wyczerpuje? Już czas na coś nowego?
Nie wiem. W sensie dla mnie to jest spoko, ale... Być może twórcy przez to, że mają tyle tych programów na głowie, bo oni chyba kręcą po prostu 10 na raz, to za mało czasu poświęcają na jakiś odpowiedni research tych osób. Może w tym jest problem. Może powinni robić mniej, a z lepszą jakością.
Może tak.
Bo na pewno są na świecie osoby szczere, które faktycznie szukają miłości i zgłosiłyby się do tego programu.
No właśnie, bo to jest tutaj klucz, prawda? Czy w ogóle ktoś... No. Bo to też trzeba być chyba specyficzną osobą, żeby do takiego programu pójść.
Tak, ale Ameryka jest duża, poza tym otwierają się na cały świat. Coś też właśnie widziałam, jakieś ploteczki, że może jakieś wersje z Europy też będą, bo póki co widziałam, że też jest to z Japonii, ale no
Brazylii,
nie wiem.
Tak?
A tak, ja właśnie jeszcze z Brazylii. No to w Europie jeszcze nie było.
Tak.
No, więc czekamy.
No w Polsce zrobili, jak to się nazywa, Love Never Lies, czy coś takiego?
A, no tak, ale ja tego nawet nie włączyłam nigdy.
No, nie musimy o tym rozmawiać. Ja to oglądałam, przyznaję, ale... Czy polecam? To już jest inna kwestia. Jest to dziwny program. Zresztą, jak się tak zastanowisz nad konwencją większości tych programów, to można zauważyć wiele dziur i wiele dziwactw. No, już mówiłam ostatnio chyba o tym, że miałam kilka podejść do Ultimatum i ten program to jest dla mnie jedna wielka bzdura. W ogóle nie rozumiem, po co komu taki program i po co do niego iść. No, ale to już jest inna kwestia.
No ale właśnie w tym temacie ja ostatnio szukałam jakiegoś takiego właśnie wciągającego programu o miłości. No i wiele osób polecało tą serię Ślub od pierwszego wejrzenia. Na Playerze tego jest dużo. No i odpaliłam sobie właśnie 9. sezon tego programu w wersji australijskiej. I muszę przyznać, że jestem bardzo rozczarowana tym, bo okej, jeszcze chwilę to można pooglądać, ale jak się okazuje, że tych odcinków tam jest 30 chyba i wszystko jest tak rozciągnięte, jakby ci ludzie tam takie głupoty gadają, to w ogóle nawet nie jest interesujące. Najgorzej właśnie, że jak jakaś para mi nie przypasuje, bo na przykład uważam, że ci ludzie w ogóle nie są jacyś charyzmatyczni i nie chce mi się po prostu na nich patrzeć, no to muszę przewijać dosłownie 40 minut. No to jaki to ma sens?
No, trochę bez sensu.
Więc chyba obejrzałam 10 tych odcinków, ale głównie na przewijaniu i stwierdziłam, nie, dobra, to w ogóle szkoda mojego czasu na to przewijanie, więc nie wrócę do tego już. No ale próbowałam.
Teraz czas wypróbować Hotel Paradise.
No może, no w sumie tak. Dużo osób to ogląda. Ty jesteś fanką?
Wiesz co, ja nigdy nie oglądałam Hotelu Paradise. A, okay. To znaczy inaczej. W tym tygodniu obejrzałam pierwszy odcinek.
Ale pierwszy odcinek jakiego sezonu?
Ostatniego sezonu, tego siódmego czy ósmego, czy tam nie wiem, którego, nie wiem nawet jaki jest teraz. Stwierdziłam, że włączę to jako eksperyment, bo naprawdę bardzo dużo osób o tym mówi, bardzo dużo ludzi to ogląda. Ja mam takie lekko dyskryminujące podejście do polskich programów tego typu, z tego względu, że więcej się przełknie w języku obcym.
No.
Jeżeli chodzi o cringe, jeżeli chodzi o ludzi dziwnych, czy dziwne rzeczy, które ludzie potrafią mówić, przyznam, łatwiej jest oglądać to z takiego poczucia dystansu. Że to gdzieś tam... Prawda? Jakoś no, mam ogromny problem z polskimi programami tego typu, bo na przykład też oglądam brytyjskie Love Island, które też to są głupoty, nie ma się co oszukiwać. No. Natomiast polskie uważam, że no, było fatalne. I szybko przerwałam oglądanie, więc no nie wiem. Ale przyznam, że ten pierwszy odcinek, no okej, okay, no. Nie powalił mnie. Może kiedyś, jak będę przeziębiona i będę leżeć w łóżku, to sobie pooglądam, a może nie. No, też mnie jakoś specjalnie nie zachęcił. Także jestem niezdecydowana.
Ja zdecydowanie komfort odnalazłam w oglądaniu Gilmorek.
Mhm. No, a co? Co innego? Zaczęła się jesień.
Tak, właśnie nie pamiętam, którego dnia, w każdym razie któregoś tam dnia natchnęło mnie, że no dobra, pierwszy dzień jesieni, to można włączyć Gilmore Girls albo Kochane Kłopoty. No i chwilkę to zajęło i jestem już na drugim sezonie.
Mhm.
Więc no naprawdę nie ma nic lepszego. No dla mnie, może dla innych jest coś lepszego, ale wydaje mi się, że jednak na ten sezon no ja to mogę oglądać cały dzień w ogóle bez żadnych problemów. I bardzo często się wzruszam na jakichś takich durnowatych scenach. Jakby, no nie wiem. Nie mam nic do zarzucenia. Chociaż, bo przyznam, że właśnie jak teraz oglądałam ten pierwszy sezon, to ja bardzo dużo z tego nie pamiętałam, więc nie wiem, kiedy ja ostatnim razem pierwszy sezon oglądałam. Na pewno wiele lat temu. I jestem bardzo zdziwiona, że nawet ten serial miał swoje niechlubne momenty, jeżeli chodzi o poprawność polityczną, jaką mamy teraz, no nie?
A to na pewno, no. Myślę, że nie ma seriali z tamtego okresu, no, które nie mają za uszami niczego.
No, także no tam parę takich właśnie Lorelai oczywiście, ona tam jakieś takie teksty czasami waliła, które mogłyby być dziś uznane za dyskryminujące niektóre grupy i tak myślę sobie, o kurczę. Nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, no, także...
Już teraz chcesz tylko siedzieć w swetrach z kakałkiem, tak?
Tak, ale się nie da.
Nie da się.
Bo nawet dzisiaj, jak wychodziłam z domu, to pierwotnie ubrałam się w sweter i kurtkę, na jakiś tam płaszcz na to. Wyszłam z domu z psem w takim outficie i no, ugotowałam się. I musiałam wrócić i się przebrać w koszulkę i coś takiego lekkiego, no ludzie.
Jak szłam na spotkanie nasze, to widziałam panią w sztucznym futrze. W sensie, domyślam się, że było sztuczne, bo było bardzo kolorowe, ale też właśnie zastanawiałam się, czy ona się nie spociła troszeczkę, ale rozumiem, bo patrząc przez okno tylko i wyłącznie i patrząc jak mocno wieje, można by wnioskować, że jest zimno, a potem się okazuje, że jest 20 stopni, więc, ale ja nie narzekam.
Bardzo dziwna jest ta pogoda.
Ja uwielbiam taką pogodę do ubierania się. Można jakieś takie dziwne połączenia. To są właśnie te dwa tygodnie w roku, mam wrażenie, kiedy możesz ubrać gołe nogi, skórzaną kurtkę albo na odwrót.
No tak, tylko kiedyś te dwa tygodnie to były może na początku września.
No wiem, to jest dziwne.
No, cóż dziwne mogę powiedzieć? To jest.
To się chyba nazywa zmiana klimatu.
Kryzys.
No właśnie, kryzys klimatyczny. Ja w tym tygodniu poza Love is Blind obejrzałam Znachora oczywiście. Też trochę spóźniona, mam wrażenie, że Znachora wszyscy oglądali tydzień wcześniej. No i co, no? Wzruszyłam się oczywiście. Jak siedziałam i oglądałam ten film, to miałam bardzo dużo flashbacków z tego starego filmu.
Mhm.
No i właśnie w tych flashbackach tak mi się przypominały różne zmiany, które zrobili w tym filmie Netflixowym, bo jednak scenariusz tamtego był chyba troszeczkę inny z tego, co pamiętam. Ale bardzo mi się podobało. Nie mogę się za bardzo przyczepić do niczego.
No ja myślę, że idealnie wykorzystali oryginalną historię, żeby ją tak podkręcić pod współczesnych widzów Netflixowych. Mhm. No bo umówmy się, jakby zrobili to jeden do jeden, no to myślę, że nie byłoby top na całym świecie.
Mhm.
Na pewno. ale myślę, że tutaj ma szansę się jakoś tam przebić za granicę. No, mi się bardzo podobał ten film i tam ostro łezki mi leciały.
No nie, no to jest wzruszająca historia, taka... W zasadzie oglądając to też myślałam, że to jest świetny scenariusz na telenowelę. Jakby trochę to pozmieniać, nie?
No bo to jest, myślę, w ogóle cała ta historia z Nahora to jest taki idealny przykład melodramatu jako takiego gatunku, nie? Tak. No bo tak, to jest wszystko taki wyciskacz łez, takie bardzo dramatyczne zwroty akcji i to wszystko.
Tak, no przede wszystkim dużo o miłości, więc jak tam się nie wzruszać, prawda? Miłości różnego rodzaju, oczywiście. Przeciwności losu. Ale myślę, że większość z Was oglądała chociażby tego starego z Nahora, więc mam wrażenie, że to zawsze w jakieś święta leci. Nie wiem, czy to na Wielkanoc nie puszczają z Nahora obsesyjnie?
Właśnie ja chyba ostatnim razem, jak to widziałam w telewizji właśnie u babci, to było chyba na Wielkanoc. Ale świetnie wypadli wszyscy aktorzy. Ja wiem, że tam się najbardziej zachwycają Zośką, czyli Anną Szymańczyk. No poza oczywistym profesorem.
Wilczurem, tak, czyli Leszkiem Lichotą. Tak się nazywa ten aktor.
Ale ogólnie myślę, że wszyscy bardzo dobrze tam wypadli. Fajnie, że pojawiły się też nowe twarze.
Tak, więc jeżeli jeszcze nie obejrzeliście z Nahora, to zróbcie to. I na pewno nie pożałujecie.
A co jeszcze ciekawego na Netflixie się pojawiło? Też myślę, że już wszyscy o tym słyszeli.
Wiem, co chcesz powiedzieć.
Chcę... Tfu! O Beckhamach. No, może tak. Powiedzmy od początku, bo serial na Netflixie, który opowiada historię Davida Beckhama, tytuł to jest po prostu Beckham, ma 4 odcinki. No i ja początkowo myślałam, okej, no dobra, zrobili serial o jakimś tam piłkarzu, co mnie to obchodzi. Ale kiedy internet obiegły wszystkie te memy, to znaczy właściwie nie memy, tylko po prostu urywki, w których wypowiada się Victoria Beckham, to stwierdziłam, okej, trzeba to obejrzeć. I nie żałuję. W sensie, nie wiem, ja chyba dopiero obejrzałam 1,5 odcinka, ale bawiłam się świetnie.
Ja też jeszcze tego nie skończyłam, natomiast... Gdyby nie internet, to myślę, że w życiu bym tego nie włączyła.
No właśnie.
Ale ostatnio panuje u mnie jakieś ogromne zmęczenie wszystkiego o gwiazdach, o celebrytach. Jakoś nie wiem, nie mam na to ochoty za bardzo. Uważam, że to trochę nic nie wnosi do mojego życia. To znaczy, ja nie mówię, że Love is Blind wnosi relaks, o może w ten sposób. I teoretycznie jest o zwykłych ludziach. Ale nie wiem, jakoś ostatnio mnie odrzuca od takich rzeczy. Tak samo nie zaczęłam jeszcze nowego sezonu o Kardashiankach. Ale ciężko się kłócić z tym, że to jest faktycznie no, zabawne do oglądania. I ciekawe, jeżeli kogoś w ogóle interesuje popkultura, myślę, i to jak wyglądało to w prasie, te różne skandale, skandaliki, jakieś niesnaski, kłótnie, zdrady, Bóg wie co jeszcze, a jak oni o tym mówią, teoretycznie szczerze.
Tak, dla mnie to jest właśnie interesujące głównie z tego punktu widzenia popkulturowego, ale przez to, że oglądałam Teda Lasso, to też mi się to inaczej ogląda, bo na przykład teraz mam taką większą tolerancję na temat piłki nożnej w ogóle i na przykład wiele tam osób odkryłam dopiero teraz i wydaje mi się, znaczy dobra, ja jestem jakby ignorantką w tym temacie, no ale to jest tak oczywiste, że już nawet do mnie to doszło, że postaci właśnie w Tedzie Lasso są inspirowane prawdziwymi osobami właśnie z Wielkiej Brytanii, z tego środowiska piłki nożnej, no nie? Więc na przykład pojawił się tam jakiś taki pisarz, który właśnie specjalizuje się tam w temacie piłki nożnej, no i woła mojego chłopaka i mówię, o patrz, to jest ten z Teda Lasso, ale właściwie nie z Teda Lasso, tylko ten prawdziwy człowiek. Więc to jest, no...
To ciekawe, faktycznie.
Ale z drugiej strony, tak pod względem takim społecznym, no to myślę, że dobrze jest pokazywać te historie ludzi, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, którzy zostali no prawie że zniszczeni przez tamtejsze tabloidy. No bo nie wiem, może w końcu do kogoś tam dotrze, żeby tak ludzi nie gnoić, no bo
właśnie,
kurde.
O co chodzi z tabloidami brytyjskimi? Oni potrafią być, no nawet w sprawach kryminalnych, które opowiadałyśmy w przeszłości, przecież oni normalnie, regularnie potrafią tam ludzi niszczyć, aż przykro, naprawdę. To jest niesamowite, w jaki sposób to działa. Ale tak, na pewno właśnie ze względu na to, jak dużą częścią popkultury ostatnich lat Beckhamowie są częścią, no to myślę, że to obejrzę. Ostatnio też obejrzałam film kompletnie z przypadku. Byłam bodajże na Amazonie. Na Prime TV, przepraszam, ja zawsze to nazywam Amazonem.
Nie, Prime Video.
Prime Video. Znowu to samo. Ja nigdy się nie nauczę tej nazwy głupiej. No, wybaczcie mi, kochani. W każdym razie obejrzałam film. To jest film dokumentalny bodajże, żebym teraz nie skłamała, z 2018 czy 2017 roku. Już patrzę, przepraszam was, kochani. 2018 rok. I nazywa się Generation Wealth. Myślę, że sporo osób mogło go widzieć. I to jest film, którego twórczynią jest fotografka. Ona się nazywa Lauren Greenfield. Może się kojarzyć chociażby z tego względu, że ona robiła zdjęcia bogatym dzieciom w Kalifornii. Na przykład Kim Kardashian jako młoda dziewczyna też jest na jej zdjęciach. Po polsku ten film się nazywa Pokolenie Pieniądza. I jest to film, który po prostu opowiada o obsesji wokół dążenia do pieniądza i wokół bogactwa. Nie wiem, jak inaczej mam to nazwać. Natomiast czy jest to film dobry? Chyba nie. To znaczy uważam, że temat jest ważny, interesujący, ciekawy. Po części ten film oczywiście opowiadał też o drodze zawodowej samej jakby fotografki, bo ten film powstał też właśnie w związku ze zdjęciami, które ona w przeszłości robiła właśnie takim młodym osobom i w tym filmie też pojawiają się uczniowie tych różnych liceów, gdzie chodzili sami bogate, wiesz, same bogate dzieci, synowie i córki, jakieś celebrytów, aktorów, Bóg wie kogo. I oni właśnie się wypowiadają w tym filmie dokumentalnym już jako osoby dorosłe. Są przykłady różnych osób bogatych, takich, które pieniądze straciły, takich, które na przykład zyskały pieniądze w zasadzie z dnia na dzień, ale ogromnym kosztem na przykład swojego zdrowia psychicznego przez jakieś skandale. Więc tak jak mówiłam, porusza na pewno ciekawe i ważne tematy i wypowiadają się tam, myślę, ciekawi ludzie, ale czasem oglądając go miałam wrażenie, że brakuje mu jakiegoś kierunku i że jest taki trochę chaotyczny. Natomiast zły, no też nie jest. Bardzo szybko minął, on trwa bodajże godzinę 40, coś w ten deseń, więc jeżeli lubicie filmy dokumentalne, to polecam obejrzeć. Zresztą wiem, że ta fotografka zrobiła też film w przeszłości, ja go nie widziałam jeszcze, on się nazywa Thin i jest o zaburzeniach odżywiania, więc też może sobie kiedyś obejrzę.
No to ciekawe, może sobie sprawdzę. No i na koniec, drodzy słuchacze, przypominamy, że już za kilka dni ten sądny dzień.
Tak, zapraszamy wszystkich do urn wyborczych już 15 października.
Myślę, że na pewno znajdziecie chociaż 5 minut w swoim dniu, żeby na spacer do urny się wybrać.
To teraz jesteśmy wszyscy ciekawi, co dziś dla nas przygotowałaś.
No dobrze, to zacznijmy od początku. W sobotę 1 listopada 2014 roku 29-letni Anglik Rurik Jatting został aresztowany w Hongkongu po tym, jak w jego mieszkaniu znaleziono dwa ciała zamordowanych kobiet. Być może już wam to coś mówi, ponieważ sprawa ta swego czasu była bardzo głośna. W nocy o godzinie 3:40 około Jatting sam zadzwonił na policję, powiedział, że coś złego stało się w jego mieszkaniu i żeby na miejsce przyjechały służby. On mieszkał wtedy w luksusowym apartamencie na 31 piętrze budynku J Residence, który znajdował się w takiej biznesowo-komercyjnej dzielnicy Wan Chai. To było takie miejsce, gdzie poza biurowcami było też wiele nocnych klubów, jakichś tam domów towarzyskich, barów ze striptizem. No i ta dzielnica generalnie cieszy się dużą popularnością wśród właśnie zachodnich turystów z grubym portfelem. Kiedy śledczy przyjechali na miejsce zdarzenia, to zobaczyli scenę wprost wyjętą z filmu American Psycho. I tak też się właśnie o tej sprawie mówi, bo jeżeli nie pamiętacie, to jest taki film oparty na powieści. Film wyszedł w 2000 roku, tam główną rolę gra Christian Bale, który jest bankierem inwestycyjnym i z powodu takiej jakiejś nihilistycznej pustki w życiu zaczyna mordować ludzi.
Tak, pamiętam, że Bale tak świetnie wcielił się w tą rolę, że potem się go bałam w innych filmach.
No, swoją drogą ten film jest bardzo dobry, ale też bardzo, bardzo niepokojący, więc jeżeli macie mocne nerwy, to polecam obejrzeć. No i właśnie wiele wspólnego jest między głównym bohaterem tego filmu, a między głównym bohaterem tej historii. Więc w mieszkaniu była krew na ścianach, a na podłodze, kiedy weszli do mieszkania, to zobaczyli pierwszą ofiarę, która nazywała się Seneng Mujasi, ale też mówiono na nią Jessie Lorena, więc będę trzymać się tego jej drugiego imienia. Kobieta była naga, miała rany cięte na szyi i na pośladkach również. Kiedy policja przybyła do mieszkania, to kobieta jeszcze żyła, ale chwilę później została uznana za martwą. Poza tym w mieszkaniu znaleźli 30-centymetrowy nóż, wiele zabawek erotycznych i narkotyki, kokainę. Rurik był wtedy w kiepskim stanie psychicznym, w ogóle nie dało się zrozumieć nic z tego, co mówi. Został oczywiście aresztowany na miejscu i przewieziony do aresztu. Kilka godzin po aresztowaniu Jatinga, przeszukując mieszkanie, policja znalazła ciało drugiej ofiary. To była Sumarti Ningxi. Jej ciało zostało ukryte na balkonie w dużej walizce. Jej zwłoki były częściowo zdekapitowane, były w stanie już częściowego rozkładu. Kobieta została pozbawiona części ubrań, była zawinięta w ręczniki, a jej kończyny były związane jakimiś sznurami. I poza tym miała też wiele ran zadanych też tym nożem, też na szyi i na pośladkach. Poza tym policja w mieszkaniu znalazła telefon Jatinga, a w nim jakieś 2000 zdjęć i filmików. Wiele z tych zdjęć miało charakter sadomasochistyczny. Były też zdjęcia tego mężczyzny z różnymi częściami zwłok, nawet z prawie odciętą głową jednej ofiary. Były też nagrania wideo, w których przyznał się do zabicia ofiary, a właściwie on udokumentował wszystko, co robił w ostatnich dniach. Łącznie z tym, jak torturował kobietę. Na przykład, i to jest jedna z wielu okropnych sytuacji, jakie tam się wydarzyły, bo kazał jej jeść fekalia, a sam sobie siedział i przyglądał się i był zadowolony, w ogóle taki wychillowany, no nie? Więc taki no totalny psychopata. I też w tych filmikach niejednokrotnie tak sam na siebie mówił. Mhm. Jakby on był świadomy tego, że jest psychopatą. Zrobił zdjęcia tego, co kupił, żeby przygotować się do zbrodni. No, jego telefon był pełen dowodów. Z materiałów dowiedziano się o tym, że ta pierwsza kobieta, która była znaleziona w walizce, spędziła w jego mieszkaniu co najmniej 3 dni, zanim ją zabił. Mhm. I po kilku dniach właśnie od zabicia pierwszej ofiary postanowił wyjść z domu właśnie w Halloween, czyli 31 października, w poszukiwaniu kolejnej ofiary. No i w materiałach znalezionych na jego telefonie mówił właśnie, że jest psychopatą i że prędzej czy później zostanie złapany, więc w sumie nie ma nic do stracenia, dlatego może kolejną ofiarę tak jakby upolować. Mhm. No i właśnie wtedy, kiedy wyszedł, to poznał Jessie Lorenę i zwabił ją do swojego mieszkania, w którym właśnie wszystko miał już przygotowane, bo na przykład różne zabawki erotyczne, jakie kupił, na przykład one były oklejone papierem ściernym i może na tym poprzestańmy, no w każdym razie przygotował te różne zabawki do tego, żeby ją nimi torturować. Mhm. I miał jakby cały plan na to przygotowany. Ale kiedy ta kobieta przyszła do jego mieszkania, to zorientowała się, że coś jest nie tak i że nie na to się umawiali. I wtedy ona zaczęła stawiać mu opór. Więc wyszło na to, że jego plan się nie udał i dlatego podczas szamotaniny, właściwie bardzo szybko po tym, jak ona do tego mieszkania weszła, to ją zamordował. być może dlatego właśnie, że to wszystko poszło nie po jego myśli, to wtedy coś, cokolwiek do niego dotarło i podobno wtedy na przykład był na balkonie i krzyczał coś do ludzi, których widział gdzieś tam na zewnątrz, aż w końcu postanowił zadzwonić na policję, żeby przyjechali.
Mhm.
No i oczywiście Jatting został oskarżony o zabójstwo obu kobiet, a kiedy media dowiedziały się o tej sprawie, no to cały świat obiegła informacja o makabrycznych morderstwach i tu jeszcze dodam domniemanych pracownic seksualnych, które właśnie zostały popełnione przez bogatego angielskiego bankiera. No i właśnie dlatego nagłówki nawiązywały do filmu i do książki American Psycho. I teraz może powiem, kim właściwie był Rurik Jatting. On urodził się w 1985 roku w Surrey w Wielkiej Brytanii. No i to nietypowe imię Rurik zostało wybrane przez jego matkę. No i odnosi się do historycznej rosyjskiej dynastii. W dosłownym tłumaczeniu to ma oznaczać właśnie wielki. On pochodził z rodziny z takiej wyższej klasy średniej. Jego ojciec był inżynierem, a matka prowadziła taką knajpę stylizowaną na amerykańską diner. Więc generalnie dobrze im się powodziło. Miał też młodszego brata. Według sąsiadów rodzina była zupełnie zwyczajna. Nie mieli na ich temat nic złego do powiedzenia, poza tym, że szanowali swoją prywatność, ale nie wdawali się w żadne konflikty. Ale mieszkali też w takim historycznym dworku, w bardzo malowniczej posiadłości, no więc ewidentnie mieli pieniądze. Dzieciństwo Rurika było raczej dobre, bo jego rodzice poświęcili dużo pieniędzy, żeby otrzymał jak najlepszą edukację. On też był bardzo inteligentny już od małego, bardzo dobrze się uczył. Pewien czas spędził w renomowanej szkole z internatem dla chłopców, a jego sukcesy naukowe zapewniły mu miejsce w prestiżowej szkole Winchester College, gdzie rok nauki kosztował 35 tysięcy funtów, a on tam dostał się na stypendium. Ale z drugiej strony już od najmłodszych lat był arogancki, miał takie silne poczucie wyższości. Na przykład, kiedy w tej szkole właśnie otrzymał stypendium, no to był podobno oburzony, że nie zajął pierwszego miejsca na liście, tylko jakieś tam któreś z kolei. Ale mimo wszystko był bardzo dobrym uczniem, a jego IQ wynosiło 137, czyli no naprawdę takie już prawie że najwyższe. Ale doświadczył też traumatycznych wydarzeń w swoim życiu, bo kiedy miał 16 lat, czyli w roku 2001, to jego ojciec miał próbę samobójczą, próbował podciąć sobie żyły, kiedy był w domu i właśnie Rurik go znalazł. I wezwał pogotowie i pojechał z nim do szpitala, no więc wiadomo. Już w późniejszych zeznaniach powiedział, że bardzo zły wpływ miało na niego jeszcze inne wydarzenie, ponieważ był napastowany seksualnie przez kolegę z klasy podczas nauki właśnie w tym koledżu Winchester. Z drugiej strony koledzy ze szkoły opisywali go jako bardzo wybitnego ucznia. No tego nikt mu nie może odmówić, że był no super, super mądry. Ale też mówiono, że nie miał zbyt wielu przyjaciół i raczej trzymał się na uboczu. W roku 2003 poszedł do psychiatry, powiedział, że nękały go myśli samobójcze. Mówił, że martwiły go problemy małżeńskie rodziców. No więc może w tym domu nie działo się najlepiej, ale z boku nikt o tym nie wiedział. Mimo wszystko, Jatting skończył szkołę w Winchester z bardzo dobrymi wynikami i został przyjęty na Uniwersytet Cambridge, gdzie studiował historię i prawo w Peterhouse College. I tutaj kolejna anegdotka, jeżeli chodzi o jego arogancję, bo kiedy matka pogratulowała mu dobrego wyniku na egzaminach wstępnych, no to on się obraził. Był właściwie zły na matkę, że ona w ogóle śmie jemu gratulować, bo odebrał to tak, jakby ona była zdziwiona, że on taki dobry wynik otrzymał.
Okej.
Okay. Tak jakby uważała, że on mógłby w ogóle się nie dostać, a przecież to jest oczywiste, że on powinien mieć, wiesz, miejsce numer jeden na liście.
Rodzic ci gratuluje, bardzo dziwne.
No. W Cambridge Jutting był na przykład członkiem klubu wioślarskiego, pełnił też funkcję sekretarza Towarzystwa Historycznego, więc już coś tam towarzysko może się rozwijał. Dalej bardzo dobrze się uczył, był bardzo ambitny i tam też zyskał taką większą pewność siebie i zaczął być popularny wśród dziewczyn, bo umawiał się z dziewczynami i miał ich całkiem sporo. No ale w wieku dojrzewania też odkrył, że fascynuje go pornografia, ta jak najbardziej przemocowa. Więc no to w przypadku wielu psychopatów, seryjnych morderców, myślę, że to jest powracający motyw, bo jak rozumiem, jedyne co go ekscytowało, to takie treści pornograficzne z na przykład gwałtem. Po ukończeniu studiów z wynikami prawie najlepszymi, bo z historii był faktycznie najlepszy, ale z prawa tam chyba zajął jakieś drugie miejsce, co też oczywiście go strasznie oburzyło i obwiniał za to egzaminatorów, a nie siebie. Po ukończeniu tych studiów poszedł do pracy w miejscu dość chyba oczywistym, jak na takich właśnie bogatych, wykształconych ludzi, bo do banku Barclays. Tam zajmował się bankowością inwestycyjną, ale szybko się rozwijał i zdobył pracę, to było w 2010 roku, w jeszcze bardziej prestiżowej firmie, to znaczy Bank of America Merrill Lynch. I oni mieli biuro w Londynie. Tam zajmował się opracowywaniem jakichś produktów podatkowych. W przeciągu kilku lat osiągnął wynagrodzenie w wysokości 270 tysięcy funtów rocznie. A w 2013 roku został przeniesiony do oddziału właśnie tego banku w Hongkongu. No i teraz nie do końca wiadomo, czy to dlatego, że był taki dobry w swojej pracy, czy dlatego, że były z nim problemy w Londynie. Ponieważ w 2012 roku jego zespołem zainteresował się audyt i oni prowadzili dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia jakichś tam przepisów. No i w efekcie tego szefowie zaproponowali albo kazali mu przenieść się właśnie do Hongkongu. No i jak później się dowiadujemy, jego przełożony uważał go za jedną z najbardziej nieprzewidywalnych osób, z jakimi kiedykolwiek pracował. No i w Hongkongu był sam, więc mógł sobie na znacznie więcej pozwolić, też miał pieniądze, stać go było właściwie na wszystko, więc wpadł w wir używek, bo zanim przeniósł się do Hongkongu, jeszcze mieszkając w Londynie, podobno musiał wypić prawie całą butelkę wódki, żeby pójść spać, do tego też używał kokainy. No i też w trakcie lotu do Hongkongu podobno przemycił kokainę w swoim odbycie.
Nie można mu odmówić poświęcenia.
Mhm. Też mniej więcej w tym czasie odbył kolejną wizytę u psychiatry. Powiedział, że często się czuje przygnębiony, że no jest mu ciężko, ale ewidentnie nie chciał sobie z tym radzić w sposób zdrowy, tylko raczej właśnie uciekał w te używki i szukanie wrażeń. Po przybyciu do Hongkongu wynajął to mieszkanie w tej luksusowej rezydencji. Ten budynek miał 41 pięter, więc no, z jego mieszkania roztaczała się piękna panorama miasta. Mieli tam nawet basen na dachu, jakieś bary, ogrody, no full wypas. Ale właśnie będąc sam w tym wielkim mieście, Jutting mówił, że czuł się tam coraz bardziej przygnębiony, dlatego właśnie wpadł w używki. Bo podczas 2 lat pobytu w Hongkongu szacuje się, że wydał jakieś 650 tysięcy funtów na narkotyki, alkohol i usługi, na przykład właśnie pracownic seksualnych. I też pracowników, bo jak potem się okazuje, nie wybierał, eksperymentował. Bo jak rozumiem, po prostu szukał czegoś, co mu faktycznie sprawi jakąś przyjemność i no nie był w stanie tego osiągnąć, wiesz, za żadne pieniądze, za żadne używki i tak dalej. Mhm. Więc już w takim krytycznym momencie dziennie spożywał jakieś 4 litry alkoholu i 3 gramy czystej kokainy.
Jak on do pracy chodził?
No właśnie, z tym też był problem, bo jeżeli chodzi o jego pracę, to potrafił na przykład spędzać po 16 godzin w biurze i właśnie używki też mu w tym pomagały, no bo wiadomo, był taki bardzo nakręcony, ale prowadził no ekstremalnie niezdrowy styl życia i też w tym wszystkim oczywiście zdrowo się nie odżywiał, no bo wiadomo, żył na jakichś tam daniach z knajp. I też bardzo szybko przybrał na wadze, więc może dlatego miał taką dużą tolerancję, no bo po prostu był już bardzo duży. No i stosował takie mieszanki, że wiesz, jak już miał taki zjazd, no to sobie wziął amfetaminę, a jak brał kokainę, no to mógł wypić więcej alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Podobno zaczął korzystać z usług pracowników seksualnych już w 2009 roku, więc miał doświadczenie też już w Anglii, ale... No w Hongkongu jednak mógł sobie na o wiele więcej pozwolić, jak też dowiedziałam się z materiałów na temat tej sprawy, no tam też ten rynek jest bardziej rozwinięty, zwłaszcza dla zachodnich turystów, więc tam na pewno miał w czym wybierać. No i jego zachowania seksualne były coraz bardziej brutalne i podobno też wielokrotnie na przykład nie używał prezerwatywy, a osoba, z którą uprawiał seks, nie wiedziała o tym, no a w Wielkiej Brytanii na przykład jest to uważane za gwałt, więc świadomie
i słusznie
popełniał przestępstwa. No i już dochodząc do października 2014 roku, jego stan ewidentnie wymykał się już spod kontroli, bo coraz rzadziej pojawiał się w pracy i kiedy musiał się z tego wytłumaczyć, to powiedział swojemu szefowi, że ma wirusa HIV, co było kłamstwem, ale też wiedział, że dzięki temu będą go lepiej traktować, powiedzmy, może będą bardziej wyrozumiali na to, jak on nie pojawi się w pracy czy coś. No więc no naprawdę było jego zachowanie ohydne, ale jakoś na około tydzień przed tymi morderstwami już doszło u niego do tak złego stanu, że postanowił rzucić pracę, żeby poświęcić się swojej psychopatycznej, morderczej pasji. No i tak właśnie dochodzimy do dnia 25 października 2014 roku, kiedy Jatting poznał swoją pierwszą ofiarę, Sumarti Ningxi. Zaprosił ją do swojego mieszkania, no i zaoferował jej zapłatę za seks. Bardzo szybko ta sytuacja stała się dla kobiety niebezpieczna, ale była w jego mieszkaniu. On był od niej silniejszy, większy, miał władzę, więc niestety nie była w stanie się uratować. No i właśnie te jej tortury podobno trwały 3 dni. Były sfilmowane.
A czyli mieli dowód w postaci filmu, tak? Na to też.
Tak, tak, tak. Tam wszystko było na jego telefonie. Ja właśnie może aż nie chcę tak głęboko w to wchodzić, bo to jest naprawdę obrzydliwe, no ale możecie sobie wyobrazić, że on ją torturował różnymi narzędziami, poniżał ją, kazał jej robić różne obrzydliwe rzeczy, łącznie z wylizywaniem kibla i jedzeniem fekaliów. Wszystko to nagrywał. Torturował ją też psychicznie, bo ta kobieta była matką, miała dziecko i on dowiedział się o tym i też wracał do tego tematu na tych nagraniach. Też to jest, być może ona myślała, że jak się zgodzi na wszystko, co on jej każe, no to w końcu ją wypuści i będzie mogła wrócić do tego swojego dziecka, prawda? No ale to nie było możliwe. No i to, co się wydarzyło, to już właściwie powiedziałam na początku, więc kiedy ją zamordował, no to wsadził jej ciało do walizki i wystawił na balkon. I to ciało w walizce tam leżało kilka dni i podobno jacyś sąsiedzi czuli nieprzyjemny zapach, no ale nie zrobili nic w tej sprawie. I co jest istotne, to to, że Jatting miał kilka dni, żeby się zreflektować, ale wychodzi na to, że postawił wszystko na jedną kartę, był tak opanowany tą swoją rządzą, nawet nie wiem czego, morderstwa, że tak jak mówiłam, no stwierdził, że nie ma nic do stracenia i mimo, że już jedną kobietę zabił, to postanowił poszukać kolejnej ofiary i do tego się wcześniej przygotować. Kupił narzędzia, właśnie ten papier ścierny, jakieś gwoździe, latarkę, filmował to wszystko na swoim telefonie i opisywał, jak ma zamiar tych wszystkich narzędzi użyć do torturowania ofiary. Więc tam, domyślam się, na tym procesie naprawdę mieli sporo materiałów do pokazania ławie przysięgłych. No i ja na pewno nie chciałabym być na ich miejscu, żeby to wszystko oglądać. Drugą ofiarę również zaprosił do swojego mieszkania właśnie w celach seksualnych. Przy tym spotkaniu, jak też już mówiłam wcześniej, to wszystko nie poszło zgodnie z jego planem. Kobieta się stawiała, dlatego uważał, że musi ją zabić, czego nie planował zrobić, jak rozumiem, tak szybko, no bo planował też ją torturować, przetrzymywać tam. Policji powiedział, że to było dla niego jak polowanie, że te kobiety to była jego taka zdobycz, którą sobie upolował. I podobno też zanim zadzwonił na policję tamtej nocy, to rozważał, czy by nie popełnić samobójstwa. Ale nawet w tak krytycznej sytuacji, no bardzo dramatycznej, po tym wszystkim, co się wydarzyło, w dalszym ciągu myślał o swojej pracy, bo zadzwonił do swojego szefa i powiedział, że ma spore kłopoty i żeby ten szef coś zrobił z reputacją banku. Więc nie wiem, może myślał, jak to się odbije na firmie. Ciekawe.
Nie wiem nawet, co powiedzieć. Co to są za priorytety w ogóle?
No, my raczej tego nie zrozumiemy. Ale jeżeli chodzi o jego pracę, to też jest istotne, że zmienił swój autoresponder na swoim oczywiście służbowym koncie i wyobraź sobie, że w tym autoresponderze była taka wiadomość. Jestem poza biurem na czas nieokreślony. W pilnych przypadkach albo jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kimś, kto nie jest szalonym psychopatą.
Jezu.
I to nie koniec. W celu eskalacji prosimy o kontakt z Bogiem, choć podejrzewam, że diabeł, coś w stylu, bo to jest w tłumaczeniu wiadomo, że diabeł będzie miał nad tym opiekę.
I co, i nikt się nie zorientował, że jest to co najmniej dziwne?
Ale wiesz co, on chyba ten autoresponder właśnie trochę tutaj timeline nie jest dla mnie niejasny, ale na przykład w jednym tam źródle mówi, że on ten autoresponder ustawił już po morderstwach.
Aha, okay.
Więc nie wiem. Bo w innych mówili, że to było w ostatnim dniu jego pracy, więc nie wiem dokładnie kiedy, ale może, no nie wiem, ludzie myśleli, że jest dziwne, ale wiesz, no nic sobie z tego nie zrobili. No. Nikt na pewno by czegoś takiego nie podejrzewał.
No tak, normalny człowiek nawet nie myśli w takich kategoriach, więc no, masz rację.
Jutting wspominał też podczas procesu, że czuł, że jego życie też przypomina film The Truman Show. No to też myślę, że wiecie, o jaki film chodzi. Więc no na pewno miał głębokie problemy psychiczne. Ludzie, którzy mieszkali w tym jego budynku, byli bardzo zszokowani tym, co się wydarzyło. I to jest dosyć ciekawe, bo okazuje się, że Hongkong, mimo że jest to ogromne i mega zaludnione miasto, to na swoim koncie ma tylko dwóch seryjnych morderców. Przynajmniej tak było do czasu, kiedy złapali Jattinga, więc przestępczość nie jest tam tak wysoka.
Czyli można powiedzieć, że jest tam dosyć bezpiecznie.
Wiesz co, nie wiem. Może ktoś się wypowiedzieć, kto tam był, ale w ogóle jak przytaczali różne zbrodnie popełnione w Hongkongu, to też jest jeszcze jedna taka sprawa, o której ja już wielokrotnie czytałam. Kobiety, która zabiła męża, to jest po takim haśle, możecie to kojarzyć, bo to był chyba jakiś truskawkowy milkshake. No w każdym razie to też byli ludzie nie tubylcy, tylko przyjezdni właśnie z zachodu.
Ciekawe.
Więc no ewidentnie, nie wiem, coś jest z ludźmi
nie tak.
Nie tak. Jeżeli chodzi o ofiary, to jak mówiłam, one początkowo zostały zidentyfikowane jako pracownice seksualne pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej. Ale pierwsza kobieta to była 25-letnia Sumarti Ningxi. Ona przyjechała do Hongkongu z Indonezji zaledwie miesiąc przed morderstwem. Jak mówiłam, właśnie miała dziecko, które zostawiła w swoim domu rodzinnym. Przyjechała tam oczywiście w poszukiwaniu pracy i lepszych zarobków. Była tam na wizie turystycznej i początkowo chciała znaleźć pracę jako pomoc domowa. Z kolei druga kobieta, Lorena, ona miała 30 lat, też pochodziła z Indonezji i w Hongkongu była już 8 lat. Też początkowo pracowała jako pomoc domowa, ale niedługo przed swoją śmiercią zaczęła rozwijać karierę jako DJ-ka. Grała w różnych pubach czy klubach i też gdzieś pisali, że robiła jakiś taki kurs na to. I ostatnia osoba, która ją widziała tamtego wieczoru, to był jej kolega DJ i powiedziała mu, że zamierza się dzisiaj dobrze bawić, bo idzie na jakąś imprezę z okazji Halloween. No i to jest jakby ostatnia rzecz, jaką ona jakiemuś swojemu znajomemu powiedziała. I jeszcze w temacie tego, co zawsze mówimy, że ludzie na temat przestępców mówią, że o, był grzeczny, zawsze mówił dzień dobry, to tutaj jego sąsiedzi z tego budynku powiedzieli coś przeciwnego, co mnie rozbawiło, bo jakiś sąsiad powiedział, że on zawsze sprawiał wrażenie smutnego i nigdy nie mówił dzień dobry.
Okej.
Podczas procesu Jatting, co dziwne, nie przyznał się do winy.
Przepraszam, a czy on sam na siebie nie wezwał policji?
No właśnie. Czterech psychiatrów zeznało, że ma narcystyczne zaburzenia osobowości, ale to nie oznacza, że jest niepoczytany. Mhm. Więc uznali, że jest zdolny psychicznie do stawienia się przed sądem. Sprawa była kilka razy odraczana, ale ostatecznie do ogłoszenia wyroku doszło w listopadzie 2016 roku. Jego obrona właśnie próbowała powiedzieć, że okej, zrobił to, to i to i mamy to na nagraniu, no ale próbowali właśnie powiedzieć, że był jakiś niepoczytalny czy coś, no ale nikt w to nie uwierzył. No i oczywiście został uznany za winnego popełnienia dwóch morderstw i został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Składał apelację, ale jak odnotowano, po 8 minutach jego apelacja została odrzucona. No i wrócił do swojego więzienia, to jest więzienie Stanley o zaostrzonym rygorze, więc na pewno nie ma się tam dobrze. Na pewno jest traktowany odpowiednio przez swoich współwięźniów, no bo jednak tacy przestępcy, zwłaszcza seksualni, z tego co mówiono, mogą mieć wiele nieprzyjemności w więzieniu. No i tego mu życzę.
Ale to jest szaleństwo naprawdę. To znaczy, że oglądasz film i on jest tak straszny i tak nieprzyjemny do oglądania, a potem okazuje się, że ludzie w prawdziwym życiu robią takie same rzeczy albo i gorsze. Znaczy, ja już wielokrotnie w życiu słyszałam, że jestem dosyć naiwna, ale zawsze mnie to szokuje. Wiesz, w pewnym sensie tak się teraz nerwowo oczywiście śmieję, bo to, co mówisz, jest po prostu straszne i ciężko nawet sobie wyobrażać, co te biedne kobiety musiały czuć. Ale oczywiście słuchając Twojej historii przypomniała mi się jedna z najobrzydliwszych spraw, jaką opowiadałam, czyli ten Miranda Project o dwóch facetach, którzy więzili, torturowali kobiety i je zabijali. No,
no tak, tutaj w tej sprawie też jest jeszcze ten problem wartości tych zachodnich pieniędzy. No tutaj mowa o funtach w sumie, no ale American Psycho, no to wiadomo, też dolary, no ale nieważne. I tego, co można kupić w innym świecie i jaka właśnie przepaść była między nimi, między jego ofiarami. No bo właśnie taką władzę mu te pieniądze dały, a z drugiej strony dla tych kobiet liczyło się to, żeby zapewnić dobry byt ich rodzinie, prawda? I jaka to jest przepaść.
No tak, i oczywiście, nie będąc chronione w żaden sposób przez nikogo, padły ofiarą takiego okropnego człowieka.
No to teraz mam nadzieję, że zaserwujesz nam historię taką na odreagowanie tego ohydztwa.
Oj, nie wiem. To znaczy...
Chociaż może to nie ten podcast.
No właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w tym podcaście. Ja was zabieram do Las Vegas. 29 września 2012 roku mężczyzna o imieniu George przyjeżdża pod dom swojej żony, z którą jest w separacji. Wraz z ich córką. Odebrał dziewczynkę od babci i pojechali coś wziąć właśnie z domu jego żony, która ma na imię Shona. Niestety, gdy wszedł do jej domu, odnalazł swoją żonę martwą. I to było około godziny 9 rano. Oczywiście natychmiast zadzwonił na numer alarmowy i łamiącym się głosem powiedział, że musi zgłosić włamanie i morderstwo. Oczywiście natychmiast wysłano odpowiednie służby na miejsce zdarzenia i faktycznie kobieta została zamordowana. Po oględzinach ciała stwierdzono, że kobieta została pobita, prawdopodobnie młotkiem. Po oględzinach miejsca zbrodni stwierdzono brak śladów włamania, a także brak śladów rabunku. Jak zwykle w tego typu sytuacjach, podejrzanym numer jeden jest mąż. Gdy rozmawiają z mężem, czyli z George'em, na miejscu zbrodni, mężczyzna mówi, że para była w separacji od kilku miesięcy, małżeństwem byli od tam 6 czy 7 lat, i akurat przechodzili gorszy okres. George nie był pewny, czy żona się z kim spotykała. Uważał, że nie, choć jak sam wspomina, kilka miesięcy wcześniej zachowywała się tak, jakby kogoś miała, ale później miała dać mu do zrozumienia, że chciała jakiejś reakcji, chciała go może zezłościć, a i tak naprawdę się z nikim nie spotykała. Według George'a chcieli się pogodzić, kochali się, a zapytany o to, gdzie był w czasie poprzedzającym odkrycie Shony, powiedział, że był w pracy, miał 24-godzinną zmianę, ponieważ George był strażakiem. Powiedział, że był w pracy, jego żona również była w pracy, ponieważ Shona pracowała w kasynie The Palms, była tam kelnerką i również właśnie miała nockę w pracy, a w tym czasie ich córka była u babci. Detektywi nie znajdują żadnych przesłanek świadczących o tym, że Shona mogła się z kimś spotykać, no ale nie ciężko stwierdzić, że zbrodnia wyglądała na taką bardzo osobistą, była bardzo brutalna, ktoś pobił ją młotkiem. Czy ktoś w takim razie miał motyw i chęci, żeby ją zabić? W aktach policyjnych znaleziono informację o tym, że Shona zgłosiła włamanie kilka tygodni przed morderstwem. Gdy wróciła z pracy, w swoim domu na suszarce zauważyła męską bieliznę, bokserki, i zorientowała się, że ktoś zabrał kilka rzeczy z jej domu. Na przykład zniknął dół od kostiumu kąpielowego, a także jej obrączka.
Ale dziwne.
Tak. Shona była bardzo atrakcyjną kobietą, dbała o swój wygląd. Tamtego wieczora, przed tym jak odkryto jej ciało, miała właśnie zmianę w pracy. W miejscu, w którym pracowała, wszyscy wypowiadali się o niej w samych superlatywach. Była uśmiechnięta, klienci ją lubili. Zresztą zarabiała dzięki temu bardzo dobrze, bo oczywiście poza pensją dostawała też napiwki. Shona przeprowadziła się do Las Vegas mając 28 lat, pochodziła z Salt Lake City z mormońskiej rodziny i oczywiście do Las Vegas przeprowadziła się dla szansy, jakie to miasto mogło jej dawać, jeżeli chodzi o zarobki, lepsze życie i tak dalej. W 2002 roku poznała George'a właśnie w The Palms. George zresztą był bardzo przystojny, nawet miał wystąpić w kalendarzu strażaków. Tak. Służył wcześniej w armii, grał w futbol w koledżu, a po roku związku pojawiła się na świecie ich córeczka. Po kilku latach wzięli ślub na Hawajach i z boku wyglądali na bardzo szczęśliwą rodzinę. Zresztą koledzy z pracy również mieli o George'u do powiedzenia tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy. Można było na nim polegać, był szanowany, był uważany za inteligentnego, mądrego i pomocnego mężczyznę. A ponadto znalazło się ponad 30 osób, które były w stanie potwierdzić, że George ani razu nie opuścił jednostki sam. To znaczy, jeżeli ją opuszczał, no był strażakiem, więc normalnym jest, że czasem musi wyjechać ze swojej jednostki, to zawsze to było w towarzystwie kolegi z pracy.
Czyli miał dobre alibi.
Tak, dokładnie. Ale co ciekawe, gdy siostra Shony usłyszała o tym, co stało się z jej siostrą, zadzwoniła do George'a I pierwszą myślą siostry i jej męża, to siostra miała na imię Paula, było to, że George musiał mieć z tą całą sytuacją coś wspólnego. Zadzwonili do niego i wyobraź sobie, że oni w ogóle nagrali tą rozmowę. I George tam pokrótce im powiedział, co się stało, oczywiście łamiącym się głosem, a potem ponoć przekazał telefon takiej osobie, która pomaga ludziom, gdy ktoś z ich rodziny zginie lub zostanie zabity.
No pewnie jakiś psycholog, tak?
Tak, dokładnie. Paula i jej mąż mieszkali w Nashville, ale oczywiście wsiedli w samolot i postanowili przylecieć do Las Vegas, żeby uczestniczyć w śledztwie, tak, w szukaniu sprawcy. Gdy detektywi udali się do miejsca pracy Shony, oczywiście rozmawiali z jej koleżankami i kolegami z pracy, pytali, czy miała jakichś wrogów, a może miała jakichś wielbicieli, może miała stalkera, tak jak wspominałam wcześniej, ktoś włamał się do niej do domu. Byli owszem stali klienci, którzy ją lubili, pytali się o tą panią kelnerkę blondynkę, natomiast nic, co zwróciłoby czyjąś uwagę, a wrogów nie miała, tak jak mówiłam, wszyscy ją lubili. I bardzo dobrze jej się w tym kasynie pracowało, opisywali tą załogę, z którą pracowała Shona, jako taką rodzinę, to znaczy, że panowała tam rodzinna atmosfera.
Mm-hmm.
Detektywi biorą się za przeglądanie nagrań z monitoringu i na taśmach widzą, jak kobieta wychodzi po zakończonej zmianie we wczesnych godzinach porannych i wychodzi na ulicę. W jednym z programów zwrócili uwagę na to, że auto Shony było zaparkowane w jakimś takim nietypowym miejscu, to znaczy nie tam, gdzie stawali pracownicy, tylko trochę dalej. No i ona wyszła z tego kasyna, widać na monitoringu na zewnątrz, jak wychodzi jakby z pola widzenia kamery. Wiadomo było natomiast, że wsiadła do swojego samochodu i przyjechała do domu, bo oczywiście samochód stał pod tym domem. Po dwóch dniach policja nadal nie ma żadnych tropów, które mogliby podjąć, ale kontaktuje się z nimi mężczyzna, który mówi, że ma informacje o kobiecie zabitej młotkiem. I to zwraca uwagę policjantów, ponieważ nikt nie wiedział o tym, że Shona zginęła właśnie w taki sposób poza policją i sprawcą. Detektyw proponuje spotkanie temu mężczyźnie i on oczywiście się na nie zgadza. Mężczyzna, z którym spotyka się detektyw, przedstawia się jako Big Will. Okazuje się, że jest to mężczyzna, który w przeszłości siedział w więzieniu, aktualnie pracuje jako dozorca, taka złota rączka na pewnym osiedlu. W Las Vegas właśnie jest osobą głęboko wierzącą i jak rozumiem próbował pomagać ludziom po wyjściu z więzienia właśnie na nowo zaaklimatyzować się w społeczeństwie. Mieszkał w Las Vegas od lat i powiedział, że zadzwonił do niego kolega i powiedział, że musi z nim porozmawiać. Gdy się spotkali, ten mężczyzna powiedział mu, że pobił kobietę na śmierć. Big Will powiedział, że ten mężczyzna ma ksywę Greyhound, a jego prawdziwe imię i nazwisko to Noel Stevens. Big Will powiedział, że Noel wydawał się szczęśliwy, sprawiał wrażenie kogoś, kto zakończył jakąś misję z sukcesem, kiedy opowiadał o morderstwie, którego dokonał. Warto też wspomnieć, że Noel był osobą w kryzysie bezdomności, to znaczy no nie miał stałego adresu i mieszkał w namiocie, w kanionie, wiesz, z dala od centrum Las Vegas.
Mhm.
Will natomiast wiedział, gdzie Noel bywa, gdzie na przykład spędza czas, gdzie chodzi kraść jedzenie, a także gdzie zdarza mu się sprzedawać narkotyki od czasu do czasu. Will zgadza się zabrać detektywa w miejsce, gdzie właśnie Noel spędza czas i gdy tam docierają, wskazuje po cichu detektywowi, który to Greyhound. Jest to młodszy mężczyzna i jak się okazuje zdobył swoją ksywę Greyhound dlatego, że był bardzo sprawny, potrafił szybko biegać i uciekać przed policją.
Mhm.
Detektyw oczywiście podszedł tutaj do całej tej sytuacji bardzo ostrożnie. Po pierwsze dlatego, żeby Noel mu nie uciekł, a po drugie miał zauważyć, że mężczyzna ma przy sobie nóż. I zaszedł go trochę od tyłu, przedstawił się, zapytał się, czy mogą porozmawiać i powiedział mu też, że chciałby go przeszukać, bo chce się upewnić, że jest bezpieczny. Noel się na to zgodził, faktycznie miał przy sobie nóż, a co więcej znaleziono przy nim również narkotyki. I tutaj trochę nie rozumiem, bo w jednym ze źródeł mówili, że ten detektyw miał mu mówić, że spokojnie, bo ten Noel miał przy sobie kilka torebek marihuany, a także tabletki amfetaminy. I ten detektyw miał mu mówić, że nie po to tutaj jest, że chce rozmawiać o czymś zupełnie innym. Ale gdy przyszło co do czego, to zatrzymali go w areszcie właśnie za posiadanie narkotyków. Ale rozumiem, że to był taki...
pretekst.
Tak, dokładnie taki środek do celu, żeby mogli go zaaresztować i móc z nim porozmawiać. Ale Noel po tym, jak detektyw do niego podszedł, tak, znalazł u niego ten nóż, narkotyki i tak dalej, jakby powiedział, on się zgodził z nim pójść porozmawiać, tak, nie stawiał oporu. W jednym z programów detektyw, który prowadził tą sprawę, mówił, że Noel... można powiedzieć, nawet przechwalał się swoimi dokonaniami, ponieważ miał grubą kartotekę i mówił na przykład o rabunkach, których dokonał. Oczywiście zapytany o sprawę morderstwa Shony absolutnie zaprzeczył, powiedział, że nie miał z tym nic wspólnego, ale dość szybko okazało się, że są powiązania pomiędzy Noelem a nikim innym jak George'em.
Aha.
George Tiafey miał poznać Noela Stevensa, gdy mieszkali obok siebie, to znaczy Noel mieszkał wtedy u siostry i według tego, co mówił Noel, znał George'a, znał jego żonę Shonę i znał nawet ich córeczkę, a nawet uczył ją jeździć na deskorolce. Policjantom wydawało się bardzo dziwnym, że ktoś dopuszczałby do swojego dziecka kogoś, kto jest przestępcą.
No.
To znaczy nie zrozumie mnie źle, ale ludzie... rzadko kiedy wykazują się wielkim zaufaniem wobec osób, które nie mają domu, które żyją na ulicy, co jest oczywiście okropne, ale z drugiej strony tutaj kolejną warstwą Noela było to, że był przestępcą, prawda? I wielokrotnie był w więzieniu i tak dalej. Więc to im się wydawało dziwne, prawda? Gdy przejrzeli telefon Noela, zauważyli właśnie, że jest w tym telefonie kontakt do kogoś o imieniu George. I odkrywają wiele połączeń pomiędzy Noelem i George'em właśnie. Ponoć tylko we wrześniu mieli wykonać do siebie wzajemnie 87 połączeń. Jak to mówiła pani detektywka w programie bodajże 48 Hours, że to więcej niż ona dzwoni do swojego męża. I ciężko się nie zgodzić. Kto wykonuje tyle telefonów?
A mówiłaś, w którym to było roku?
W 2012.
Okej. Okay. Mhm. No bo ja w ogóle do ludzi nie dzwonię, więc to by było tym bardziej dziwne.
Tak. Tak. Z tego, co mówił Noel, detektywie wywnioskowali, że ewidentnie idealizował George'a, uważał, że są bardzo blisko, uważał, że są przyjaciółmi. Tak jak wspominałam, Noel został zaaresztowany, zatrzymany i policja udaje się w miejsce, gdzie Noel miał swój obóz. Gdy przeszukują namiot i okolice, znajdują tam różne rzeczy, na przykład dół od damskiego stroju kąpielowego, a także dżinsy, na których... ewidentnie jest jakaś substancja i gdy testują ją na miejscu, bo tam pojechał, wiesz, cały team sprawdzać ten, cudzysłów, obóz i gdy testują to, co jest na tych dżinsach na miejscu, okazuje się, że jest to ludzka krew. Na miejscu znaleziono też ponoć kod kreskowy i gdy ten kod kreskowy sprawdzono, to znaczy taką naklejkę, wiesz, taką jak jest na opakowaniach na przykład, i gdy sprawdzono ten kod kreskowy, okazało się, że jest to kod młotka jednego ze sklepów. No i wiedzieli dzięki temu, gdzie się udać, żeby przejrzeć monitoring, przepytać ludzi i tak dalej. Poza tym, gdy przetestowano krew znalezioną na dżinsach, potwierdzono, że jest to krew Shony. Przedstawiają te wszystkie dowody Noelowi i ten wtedy przyznaje się do zabicia Shony. To znaczy, mówi też na przykład takie rzeczy, że o, wrobił mnie.
Mhm.
Gdy... policjanci drążą temat. Oczywiście wiadomo, detektywi mają swoje sztuczki, prawda? Czasami troszkę naginają prawdę, czasami po prostu kłamią, żeby nakłonić kogoś do zeznania tego, co zrobił. Noel mówi, że był to pomysł George'a i z tego, co mówi, wynika, że George urabiał go do popełnienia tej zbrodni przez jakiś czas. Z tego, co mówił George, Noel wnioskował, że Shona się z kimś spotyka i że będzie chciała wziąć rozwód i że możliwe, że wtedy zabierze, wiesz, pieniądze i córkę.
Mhm.
George miał dać Noelowi $600, a także obiecać mu dużo więcej pieniędzy, tutaj mówimy już oczywiście o tysiącach, po dokonaniu morderstwa. Także możliwe, że ta ekscytacja, którą Big Will widział w Noelu, wynikała z tego, że myślał, że to będzie dla niego jakiś nowy początek.
No.
Noel wskazał policji, gdzie zakopał narzędzie zbrodni i faktycznie znaleziono młotek, na którym była krew i wyobraź sobie, że ten młotek był złamany na pół.
Mm.
To znaczy Noel przyznał, że gdy bił Shonę tym młotkiem, on się po prostu rozwalił, więc nawet jakiej siły musiał używać, żeby do czegoś takiego doszło. Według Noela George dał mu klucz do domu swojej żony wszedł tam, gdy jej nie było i czekał na nią w ciemnościach. Gdy wróciła do domu z pracy, weszła przez tylne drzwi, to znaczy przez garaż bodajże, a on wtedy zaszedł ją od tyłu i uderzył ją w głowę młotkiem. Kobieta oczywiście krzyknęła, próbowała osłaniać się, osłaniać głowę, twarz rękami i bił ją tak przez dobrych kilka minut, aż nie umarła. Gdy detektywi rozmawiają z rodziną Shony, na przykład jej siostra Paula, mówi, że około rok przed śmiercią Shony miało dochodzić do bardzo nieprzyjemnych sytuacji, to znaczy George zachowywał się wobec Shony bardzo wybuchowo, miało dojść do sytuacji, w której przyparł ją do ściany, złapał ją za gardło w obecności ich dziecka. Jego nastawienie i zachowanie wobec Shony miało zmienić się kilka lat wcześniej, gdy stracił pieniądze w związku z jakimś kryzysem na rynku mieszkaniowym. Miał stać się bardzo kontrolujący, a także brzydko ją wyzywać, również w obecności ich córki. Paula wspomniała, że miał na przykład mówić jej, że ubrała się jak szmata, gdy szła do pracy. Poza tym Paula mówi też detektywom o tym, że Shona miała problem z dziwnym kolegą męża, czyli Noelem. Mhm. Mówiła rodzinie, że Noel przychodził do nich do domu, a jej mąż nalegał, żeby ich córka siedziała z nimi, na przykład gdy grali w gry. Czyli Shona czuła się niekomfortowo przy tym Noelu. Nie wiem z jakiego powodu, może miał jakiś szósty zmysł, może on wobec niej zachowywał się dziwnie, a może wiedziała o właśnie jego przestępczej przeszłości. W każdym razie nie czuła się komfortowo z tym, że gdy ona chciała zabrać swoją córkę na górę, to mąż jej jakby nie pozwalał. To znaczy chciał, żeby ich córka siedziała z nimi, z Noelem.
Dziwne.
Tak, dosyć dziwne. Z drugiej strony, jak rozumiem, George w przeszłości często starał się pomagać osobom w kryzysie bezdomności, to znaczy na przykład był wolontariuszem, wiesz, tam rozdawał posiłki i tak dalej.
No wiesz, niektórzy pomagają innym dla własnych korzyści, więc w sumie nigdy nie wiadomo.
No właśnie, tak mogło być. Detektywi nadal musieli znaleźć dowody potwierdzające to, co zeznał Noel i udali się do sklepu w poszukiwaniu nagrań z monitoringu i udaje im się, to znaczy odnajdują nagranie, na którym widać, jak Noel i George wchodzą wspólnie do sklepu. Następnie widać ich przy kasie, gdy kupują na przykład młotek. I panowie zdają się być w świetnych nastrojach, wychodząc ze sklepu. To znaczy tam sobie, wiesz, coś tańcują, śmieją się. Tak.
Ale ubaw, no.
Potrzebując niezbitych dowodów, zakładają podsłuch na telefonie. Oczywiście George jest też pod obserwacją. I żeby sprowokować jakąś reakcję ze strony George'a, 9 dni po morderstwie udają się do jego rodziny, żeby porozmawiać z nimi o George'u. No i oczywiście rodzina, z tego co pamiętam, to była matka i siostra, przedstawiają George'a w samych superlatywach, jaki to on jest pomocny, jaki wspaniały. No a na końcu tej rozmowy detektyw informuje kobiety, że George jest podejrzany i zamierzają go aresztować. To chyba sprowokowało dokładnie taką reakcję, o jakiej marzyli detektywi. To znaczy kilka minut po tym, jak detektywi wyszli od rodziny George'a, jego siostra zadzwoniła do niego, żeby poinformować go właśnie o tym prawdopodobnie nadchodzącym aresztowaniu. Po telefonie od siostry George miał wsiąść do auta i odjechać. Miał jechać jak wariat. Jechał bardzo szybko i wjechał w barierkę. W jednym z programów opisali to jako taką po prostu betonową ścianę.
Ciekawe, czy celowo?
No, prawdopodobnie. Uznają, że próbował popełnić samobójstwo. Bo po co innego miałby wybiec z domu, w popłochu wsiąść do auta i nagle, wiesz, zacząć jechać jak wariat. Przecież nic się tak naprawdę nie stało, prawda? Poza tym, że policja była u jego sióstr. Trafia do szpitala, gdzie zostaje aresztowany, a jego reakcja to okej. Tak, to tyle.
Może już zdążył tą informację przetrawić.
Tak.
W tym wypadku.
Nie przyznaje się do winy. I tak, w końcu Noel przyjmuje propozycję ugody i zostaje skazany za morderstwo Shony w 2013 roku. I dzięki tej ugodzie nie zostaje skazany na karę śmierci, ale zgadza się zeznawać przeciwko George'owi. Natomiast jak rozumiem, to było dosyć duże ryzyko, ponieważ Noel zachowywał się dziwnie, podejrzewano u niego problemy psychiczne i nie był on do końca stabilnym i wiarygodnym świadkiem też przez swoją przeszłość. Mhm. Nawet sam Big Will zeznawał, że Noel jest absolutnie niewartą zaufania osobą. To znaczy nie należy mu wierzyć w zbyt wiele rzeczy, które on mówi. Gdy dochodzi do procesu, George nie przyznaje się, a także nie zeznaje na swoim procesie. Są oczywiście osoby, które poświadczają, wiesz, jaki ma wspaniały charakter, jaką jest wspaniałą osobą. No a głównym świadkiem, tutaj gwiazdą, jest Noel właśnie. Gdy przybył do sądu, jak to stwierdzono w jednym z programów, wyglądał na osobę niestabilną. I oczywiście tutaj obrona George'a porusza z Noelem wątek, który mógł w pewnym sensie podważyć jego zeznania, ponieważ okazuje się, że Noel miewa halucynacje i słyszy głosy.
Mm-hmm.
Opowiada, jak cała sytuacja wyglądała, że George dał mu klucz do domu jego żony, gdzie się zaczaił, w jaki sposób ją zaatakował. Ale też ważnymi dowodami były na przykład, było na przykład wideo ze sklepu, na którym widać, jak Noel i George kupują młotek, prawda? Natomiast ciężko tu powiedzieć, że nie ma pewnych wątpliwości w całej tej sprawie, jeżeli chodzi o ławy przysięgłych, prawda? Nie wiem, czy w 100% byli w stanie udowodnić przed ławą przysięgłych, że to George zatrudnił Noela do tego, żeby zabił jego żonę. Bo oczywiście byli razem w sklepie po młotek, no ale z każdym. My sobie też możemy iść kupić młotek i o czym to świadczy. No wiesz, o co mi chodzi.
No ja tutaj trochę nie wiem, komu wierzyć.
Tak. Natomiast wszelka praca obrońcy George'a na nic się nie zdała, ponieważ zostaje on uznany winnym. I skazują wszystkich zarzutów i skazują go na dożywocie bez możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia. No jak dla mnie większość faktów tutaj wskazuje na to, że George w jakiś sposób nakłonił Noela do zamordowania swojej żony, no bo nie znaleźli nikogo innego, kto mógłby coś dzięki temu zyskać i tak dalej. Natomiast no ja nie kupuję żadnych tutaj powodów, dla których on miałby to zrobić. To znaczy w źródłach tam widziałam, że wspominali, że jednym z motywów mogły być pieniądze na przykład. Z drugiej strony też mówiono o tym, że George mógł mieć problem z tym, że nie będzie miał już kontroli nad swoją żoną, nad swoją córką, nad tym, że już, wiesz, nie będą rodziną. Nie wiem, ale nie wybija się żaden jakiś taki oczywisty motyw.
Mhm.
I do skazania George'a dochodzi w 2015 roku. I wyobraź sobie, że bodajże w 2017 roku George przyznaje się do winy, w końcu, ale robi to w niesamowicie dziwny sposób. To znaczy, on przyznaje się do winy, składając apelację.
Mm.
Tak.
Ale wiesz, że żeby otrzymać jakieś zwolnienie albo jakkolwiek polepszyć swoją sytuację, no to zawsze tym skazanym bardziej opłaca się przyznać,
prawda? Ja wiem, że okazują skruchę, że coś tam, prawda, jasne. Tylko, że to nie jest najdziwniejsze. Dziwnym jest to, że on twierdził, że był pod wpływem jakichś leków na receptę, kiedy Shona została zamordowana.
Przypomniało mu się to
tak, i on
później.
I on przyznał się do winy w formie listu, który napisał wielkimi literami w trzeciej osobie.
Co?
Tak. Napisał, że te leki na receptę zmieniły jego umysł i jakby odebrały mu możliwość odróżnienia dobra od zła i tak dalej, i tak dalej.
Jakieś absurdy, nic z tego nie rozumiem.
Tak, ja też tego nie rozumiem. Oczywiście jemu to nie wyszło, natomiast jak rozumiem, on tam też w międzyczasie jeszcze swojego obrońcę obwiniał o jakieś rzeczy. No, podlinkuję wam artykuł na ten temat, chociaż nie ma też zbyt wiele informacji, w jakichś dwóch artykułach może znalazłam tą kwestię poruszoną, ale no to mi się wydawało bardzo bezczelne.
Że próbował na koniec siebie zrobić osobę niepoczytalną, tak?
Tak, w tamtym momencie, że był pod wpływem jakichś leków i przez to nie był w stanie stwierdzić, co jest dobre, a co złe, to teraz mnie, proszę, potraktujcie łagodniej. Jeżeli taka była prawda, to czemu nie mówił tego podczas procesu?
No nie wiem, krętacz.
No, dlatego też przyznam, że skłaniam się ku tej wersji, że to on stał za tym morderstwem.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w następnym odcinku.
До услышания!